Kristus z martwych stał. Chrystus z martwych stał. Może jeszcze raz. Chrystus z martwych stał. Moi drodzy, to pozdrowienie, będące echem zdumienia niewiast, które wczesnym rankiem przybyły do grobu Chrystusa, jest rzadko na naszych ustach. I dlatego nie wiemy, jak odpowiedzieć, nie wiemy, jak się zachować. Trzeba, żeby to zawołanie Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, aby ono często wybrzmiewało w naszym życiu. A szczególnie dziś. Może dobrze by było, kiedy będziemy spotykać się w naszych rodzinach, odwiedzać zamiast albo obok dzień dobry, było to zawołanie chrześcijańskie. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Mamy być przecież świadkami zmartwychwstania Chrystusa. Mamy głosić całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie, że to nie jest jakieś tylko przypuszczenie, jakiś mit, jakaś legenda, ale niepodważalny fakt. Kiedyś czytałem taką historię o pewnym generale japońskim, który miał stoczyć rozstrzygającą bitwę, ale miał do dyspozycji wojsko już bardzo zmęczone ciągłym bojowaniem, zniechęcone i chcąc dodać otuchy swoim żołnierzom, odwołał się do pewnego fortelu. Zebrał żołnierzy i do nich przemówił. Żołnierze, dziś okaże się, jaka jest wola bogów wobec nas. Czy mamy zwyciężyć, czy polegniemy? Oto rzucam monetę. Jeżeli wypadnie awers, oznacza to, że bogowie chcą, abyśmy zwyciężyli, że nam dopomogą. Ale jeżeli wypadnie rewers, lepiej, żebyśmy poszli do domu. Wielka chwila napięcia. Generał rzuca monetę. Moneta pada na ziemię. Patrzą. Awers. A więc wolą bogów jest, byśmy zwyciężyli. I w żołnierzy wstąpił taki entuzjazm, taki zapał walki, że mimo wyczerpania odnieśli druzgocące zwycięstwo nad znacznie liczniejszym przeciwnikiem. I nazajutrz adiutant generała, nie mogąc jeszcze pomieścić w sobie tej radości, tego entuzjazmu z odniesionego zwycięstwa, przy śniadaniu mówi: prawda, panie generale, że nic nie może zmienić woli bogów? Generał się uśmiechnął i pokazał mu na dłoni ową monetę, na której z obydwu stron był awers. Jakkolwiek by upadła, był to dla nich znak zwycięstwa. Moi drodzy, my wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, które nie jest taką fałszywą monetą o dwóch jednakowych stronach. To nie jest żadne oszustwo. Niepodważalny fakt. Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem naszej wiary. Dlatego święty Paweł powiada: jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara. Próżne i niepotrzebne nasze przepowiadanie. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to nic w naszym życiu właściwie nie ma sensu. Tak jak nie miałoby sensu przyjście tutaj do kościoła w dzień Wielkanoc. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, a skoro zmartwychwstał, to znaczy, że mamy być Jego świadkami. To znaczy, że mamy pewną nadzieję na zwycięstwo mocą Chrystusa, który przez śmierć zwyciężył śmierć, piekło i szatana. Moi drodzy, mówimy, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. My w to chcemy wierzyć, ale wiara nie może być wiarą naiwną, nierozumną. Przeciwnie, wiara ma być rozumna, podparta argumentami, których nie da się obalić zdrowym rozsądkiem. Dobrze wiedzą wrogowie wiary chrześcijańskiej, może nawet lepiej od nas zdają sobie sprawę, że zmartwychwstanie Chrystusa jest tym fundamentem. A jeżeli chcemy zburzyć dom, to wystarczy naruszyć fundament i wszystko się samo zawali. Więc wrogowie Chrystusowego krzyża też uważają, że zakwestionowanie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa to najprostsza i najłatwiejsza droga do zniszczenia wiary chrześcijańskiej. Dlatego od samego początku, dosłownie od pierwszych chwil po zmartwychwstaniu Chrystusa, stale podejmuje się próby Jego zakwestionowania. Jutro, w poniedziałek wielkanocny, będziemy słuchać fragmentu Ewangelii świętego Mateusza, w którym czytamy, że żołnierze, gdy stwierdzili, że grób stał się pusty, udali się do miasta i powiadomili arcykapłanów, a więc tych, którzy ukrzyżowali Chrystusa, o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. I ewangelista Mateusz pisze dalej: oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Zauważmy, pierwsza próba zakwestionowania faktu zmartwychwstania poprzez kłamstwo i korupcję. Ale przyjrzyjmy się krytycznie całej tej sytuacji. Mając znajomość wydarzenia w oparciu o Ewangelię, o inne przekazy historyczne, po pierwsze musimy stwierdzić, iż jest rzeczą niemożliwą, żeby uczniowie przyszli i wykradli ciało Jezusa. Pamiętamy przecież, że już w Wielki Czwartek w nocy, kiedy aresztowano Jezusa, oni się rozpierzchli. Nawet Piotr zaparł się, bojąc o własne życie. Apostołowie zamknęli się w wieczerniku z obawy przed Żydami i tam, pełni bojaźni, próbowali przeczekać sytuację. Jak możliwe, żeby ci zalęknieni uczniowie tak po prostu przyszli sobie w nocy, odsunęli kamień od grobu, wyjęli ciało i je zabrali, a potem ogłosili: Pan zmartwychwstał. To jest niemożliwe. To jedna rzecz. Dalej pamiętamy, że przy grobie stali żołnierze. Ukrzyżowanie Chrystusa to była sprawa rangi państwowej. Dlatego namiestnik Piłat postawił straż, wojsko, aby pilnowało grobu, aby nie dokonano profanacji czy jakichś innych nadużyć. A rzymskie wojsko w tamtym czasie było najbardziej wyszkoloną i zdyscyplinowaną armią świata, nie to, co wojsko rosyjskie na Ukrainie. Niemożliwą jest więc rzeczą, żeby paru mężczyzn przyszło i co? Obezwładniło tych strażników i zabrało ciało. Poza tym ci żołnierze sami, tym żołnierzom próbują ci faryzeusze, arcykapłani wmówić taką rzecz, która ich kompromituje. Gdyśmy spali, uczniowie przyszli, zabrali ciało. Żołnierz na warcie, który przyznaje się do tego, że spał, za coś takiego się głową płaci. To jest warta, to jest służba, to jest odpowiedzialność. Oni sobie spali, no ale przepraszam, jeżeli spali, to jak mogli widzieć, co się działo? Poza tym, nawet gdyby spali, co jest niedopuszczalne, to czy odsunięcie głazu od grobu, to nie jakiegoś kamyczka, to nie jakieś deski, ale głazu, ciężkiego, wielkiego głazu, który ważył może kilkaset kilogramów. Czy to nie obudziłoby ich? Więc widzimy, jak absurdalne są to próby zakwestionowania zmartwychwstania Chrystusa. Skoro te próby tak prymitywne zawiodły, to w historii Kościoła podejmowano inne próby podważenia prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Zaczęto więc głosić teorię, że nie było żadnego zmartwychwstania, bo też i Chrystus nie umarł. Nie było żadnego zmartwychwstania, bo nie było śmierci. Według tej teorii Pan Jezus nie umarł na krzyżu, ale tylko stracił przytomność albo wpadł w letarg, czyli taki stan, który znany jest w przyrodzie, zwany hibernacją także, kiedy następuje spowolnienie funkcji życiowych, tak iż wydaje się, że organizm jest nieżywy, a jednak funkcjonuje, choć bardzo powoli. Takie zjawiska letargu w przypadku ludzi znane są, zdarzają się, ale bardzo rzadko i w pewnych szczególnych warunkach, o czym dobrze wiedzą lekarze i wszyscy, którzy mają z tym do czynienia. Możliwy jest taki letarg w przypadku silnego organizmu, który nagle zostanie poddany jakiejś traumatycznej sytuacji, ale organizm musi być silny, żeby przetrzymał ten stan hibernacji. Czy jest to możliwe w przypadku Jezusa? Rozważmy znowu fakty, które znamy z Ewangelii i z różnych opisów historycznych. Po pierwsze, Jezus jest aresztowany w czwartek wieczorem. W więzieniu, w piwnicy, bez jedzenia, bez napoju, w zimnie, spędza całą noc. Następnie w piątek od rana jest wleczony od Annasza do Kajfasza, potem do Piłata, przesłuchiwany. W rezultacie Piłat każe Jezusa wychłostać. Biczowanie to nie uderzanie jakimś bacikiem. Rzymski bicz używany podczas egzekucji na ukrzyżowanie to była wiązka kilkunastu, od 16 może do 30 takich rzemyków zakończonych kulkami bądź haczykami. Uderzenie wiązką takich haczyków sprawiało, że z pleców zostawała miazga. Te haczyki czy kulki miażdżyły skórę, łamały żebra. Rzadko kto przeżywał biczowanie, a według rzymskiego prawa należało biczować 40 razy bez jednego. Ten jeden, te 39, a nie 40, choć prawo przewidywało 40 uderzeń, to był znak łaski. Oszczędzono jednego uderzenia. 39 razy uderzenie takim rzemieniem. Czy my sobie wyobrażamy, co z człowieka zostawało? Miazga. Dalej, Jezus traci siły, o czym świadczą upadki na drodze krzyżowej. Nie ma siły dźwigać belki ważącej kilkadziesiąt kilogramów. Ostatecznie zostaje przybity do krzyża. Wbicie gwoździ nie dokonywało się, jak często jest to przedstawiane w ikonografii, na obrazach, w dłoni. Tutaj wbicie gwoździa nic nie dałoby, bo jak wiemy, kości są promieniście i rozerwanie ciała dokonałoby się pod małym nawet ciężarem. Wbicie gwoździa było zawsze w nadgarstku, gdzie jest poprzeczna kość blokująca wysunięcie się owego gwoździa. W samą wiązkę tętnic i nerwów. To oznacza krwawienie, obfite krwawienie. Mało tego, Jezus umarł, a setnik, dowódca tego plutonu egzekucyjnego, chcąc mieć pewność, że skazaniec nie żyje, wprawnym ruchem ręki wbija włócznie w jego serce. Serce jest śmiertelnie zranione. Z boku wypływa krew i woda, oznaczające już rozkład krwi, a więc definitywną śmierć. Takie są fakty. Czy można sobie wyobrazić człowieka tak zniszczonego, z uszkodzonym sercem, żeby sobie po prostu tak obudził się w grobie pod wpływem chłodu i wstał, miał dosyć siły wypchać ważący kilkaset kilogramów kamień i tak sobie po prostu wyjść i pójść. Czy to jest możliwe? Jeszcze jedna racja. Czytamy na kartach Ewangelii, że do grobu Jezusa włożono około 100 funtów mirry i aloesu. To są żywice służące do balsamowania ciała o bardzo silnym zapachu i działające toksycznie. Chodziło o konserwację ciała. Nie zdążono zrobić pogrzebu, bo już się zaczynał szabat, absolutnie nie wolno było wykonywać żadnych czynności, więc zostawiono te żywice po to, aby po szabacie dokonać już obrzędów pogrzebowych. Wiadomo skądinąd, że nawet 10 dekagramów tych żywic, mirry i aloesu, w zamkniętym pomieszczeniu, na przykład w takim pokoju, w którym my mieszkamy, jest w stanie udusić człowieka w ciągu niespełna godziny. Są tak mocno pachnące, tak mocno duszące, że człowiek, zdrowy, silny człowiek nie wytrzymałby, udusiłby się po prostu w dużym pomieszczeniu. Tymczasem w niszy grobowej, ciasnej niszy grobowej, obok ciała znajduje się około 35 do 40 kg takiej substancji, 100 funtów. Jest rzeczą niemożliwą, żeby nawet gdyby Jezus przeżył biczowanie i ukrzyżowanie, to jest rzeczą niemożliwą, żeby się w grobie nie udusił w obecności tych substancji. A zatem widzimy, jak absurdalna jest i ta hipoteza, że Jezus nie zmartwychwstał, bo nie umarł, tylko się obudził i wyszedł i poszedł. Mało tego, z przekazów ewangelicznych wiemy, że Jezus objawia się swoim uczniom w świetlistym, przepięknym ciele, co przedstawia między innymi obraz Jezusa Miłosiernego, kiedy Jezus przechodzi przez drzwi zamknięte, przez ścianę, w wieczerniku przychodzi do uczniów. Jego ciało jest uwielbione, jego ciało ma już inne właściwości, takie, jakie będzie miało nasze ciało, gdy zmartwychwstaniemy. Już nie będzie podlegało prawom fizyki. Wprawdzie na tym ciele są ślady męki, ale to ciało jest piękne. Nie jest brudne, pokrwawione, jak byłoby to w sytuacji, gdyby Jezus po prostu się obudził i wyszedł z grobu. Skoro i ta hipoteza nie wytrzymuje krytyki zdrowego rozsądku, to zwłaszcza w XIX wieku pod wpływem psychologii, która wtedy się zrodziła jako nauka akademicka, zaczęto głosić trzecią hipotezę kwestionującą fakt zmartwychwstania. Tę mianowicie, że nie było żadnego zmartwychwstania, tylko zwykła psychoza uczniów. Uczniowie rozżaleni i zdruzgotani emocjonalnie tym, co się stało, po prostu mają przywidzenia. Im się tylko wydaje, mają jakąś psychozę, jakieś urojenie, że ich mistrz powstał z martwych i oto teraz się pojawia wśród nich. Jeżeli by się zgodzić na taką hipotezę, to trzeba ją poddać pod osąd zdrowego rozsądku, sięgając do faktów opisanych na kartach Ewangelii. Otóż wiemy z Dziejów Apostolskich na przykład, że Jezus ukazywał się jednocześnie kilkuset uczniom znajdującym się w różnych miejscach Ziemi Świętej. O ile można się zgodzić, że jeden człowiek ma jakieś zaburzenia psychiczne, ma jakieś przywidzenia, to jest rzeczą niemożliwą, nieznaną w świecie nauki, aby różni ludzie w różnych miejscach w w tym samym czasie mieli dokładnie to samo przywidzenie. Nie ma czegoś takiego. Ponadto Jezus przychodzi do wieczernika, jak wiemy z Ewangelii. Usłyszymy to za tydzień. Pozdrawia swoich uczniów, pokazuje im swoje ręce i bok. Ale nie ma wtedy Tomasza, apostoła Tomasza. Kaznodzieje często przesadzają, mówiąc, że to jest niewierny Tomasz. On nam oddał ogromną przysługę. On nie był niewierny. On był krytyczny. On chciał wierzyć na podstawie faktów, bo wiara musi być rozumna, a nie naiwna, oparta na jakichś bzdurach, jak to często próbują nam wcisnąć różni pseudoprorocy przez internet, nadający swoje objawienia. Opowiadają różne głupstwa i ludzie w to wierzą, no bo prawda, ktoś to powiedział. Tomasz jest krytyczny. Mówi, dopóki nie dotknę tych ran, nie uwierzę. Jezus przychodzi i mówi, Tomaszu, dotknij moich ran. I Tomasz się przekonuje, że ma do czynienia nie z duchem, nie z przywidzeniem, nie z psychozą, ale z żywym, realnym człowiekiem. W podobnej sytuacji w innym miejscu Jezus po zmartwychwstaniu ukazuje się uczniom nad brzegiem jeziora Genezaret. Kiedy uczniowie, powróciwszy do swojego rybackiego zajęcia, wychodzą na brzeg, Jezus do nich mówi, upieczcie rybę, dajcie mi do zjedzenia. I on je. I ta ryba po prostu znika w ustach Jezusa. Czy gdyby to była zjawa, gdyby to było psychiczne przywidzenie, czy spożywana ryba by tak po prostu znikła? Moi drodzy, to są argumenty nie do podważenia, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Nie mamy tu do czynienia z jakimś oszustwem, z jakąś monetą o dwóch jednakowych stronach, ale z niepodważalnym faktem. A zatem mamy prawo głośno wołać, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Mamy być świadkami tego faktu. Do tego zachęca nas święty Paweł apostoł w drugim dzisiejszym czytaniu, który mówi, jeżeli powstaliście razem z Chrystusem z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Skoro wierzymy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, to oznacza, że będąc Jego świadkami, świadkami tego faktu, nasze życie musi ulec zmianie. Ma to być życie oparte na fakcie zmartwychwstania. A zatem mamy odtąd być innymi ludźmi, żyć nowym życiem. Mamy podążać do tego, co w górze, gdzie przebywa zmartwychwstały Pan, a nie do tego, co przyziemne, co śmiertelne, co przemijające. A zatem nie mamy powodów do kompleksów. My nie musimy tłumaczyć się z naszej wiary, dlaczego ja wierzę w to czy tamto, bo to są fakty. Mamy pewność naszej wiary. Możemy być dumni z tego, że nasza wiara jest wiarą rozumną, dającą się obronić także po linii argumentów czysto rozumowych, naukowych. A zatem bądźmy świadkami zmartwychwstania. Bądźmy tymi, którzy odważnie, nie tylko ustami w Dzień Wielkanocy będą mówić Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja, ale ludźmi, którzy będą żyć prawdą o zmartwychwstaniu, będą żyć perspektywą prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. I ostatnia myśl. Ta prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa pokazuje nam, że nie krzyż jest w centrum, ale właśnie zmartwychwstanie Chrystusa. Historia Jezusa nie kończy się Golgotą, nie kończy się ukrzyżowaniem, ale pustym grobem. To oznacza, że i w naszym życiu ten krzyż, który my niesiemy, te cierpienia, które nas spotykają, to nie jest ostatnie słowo Boga. To prowadzi do zmartwychwstania. Krzyż jest bramą do zmartwychwstania. Że z każdego cierpienia, z każdego krzyża Bóg wyprowadzi zwycięsko dobro. I taką nadzieję my musimy mieć w sobie. Trzeba właśnie tak patrzeć na swoje życie. Też tak trzeba patrzeć na to nieszczęście, które dotknęło naród ukraiński, na to wszystko, co się dzieje tak blisko nas. Oni tam przeżywają swój Wielki Piątek, swoją Golgotę, ale po Wielkim Piątku nastaje poranek Wielkanocy. Po krzyżu jest zwycięstwo Chrystusa. I głęboko ufam, że z tej ofiary krwi, jaką przelewają ludzie tam na Ukrainie, że z tego ogromnego cierpienia, które ten naród ponosi zupełnie bez sensu, bez żadnej swojej winy, Bóg wyprowadzi wielkie dobro. Nie wiemy jakie, ale ufamy głęboko, że dobro zawsze zwycięża. Bo Chrystus zwyciężył śmierć, piekło i szatana. I to dobro także zawsze zwycięża w naszym życiu. Dlatego, że On pierwszy zwyciężył. I Jego zwycięstwo jest faktem niepodważalnym. Dlatego miejmy ufność i niech z tej głębokiej ufności płynie nasza prawdziwa chrześcijańska radość, która znajduje wyraz w tym okrzyku: Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.